Wydaje mi się, że on nie powinien być skazywany przez Trybunał Stanu, nie powinno być takiego precedensu, ale jednak robił to, co robił i mi się też wydaje, że...
Jakaś forma kary?
Że on po prostu, znaczy idealnym wyjściem z tej sytuacji jest takie wyjście, że on powinien sam odejść.
Mam poczucie, że nie do końca jestem przygotowany na rozmowę, dlatego że jak ktoś ma urodziny, to mu się śpiewa Happy Birthday, Birthday albo 100 lat, 100 lat.
I gwiazdka nie zagaśnie.
Nie, oby. A kto? A Rafał. A jeżeli
a
ktoś
ja
dostaje.
Urodzin.
Właśnie, a jeżeli ktoś dostaje.
Znaczy mam, ale nie dzisiaj.
Nagrodę taką jak Grand Press. Jest to też jakieś. To są jakieś urodziny dla tego, co robisz, nie? Przez
tak.
długi czas.
Chociaż
nie
mam
wiem, co się śpiewa. To jest mój problem. Z takiej okazji.
Grand Press możesz zanucić, skomponować.
Gratulacje, Rafał, bardzo dziękujemy. Intonować. I
dziękuję
rozumiem,
bardzo.
Że przez przypadek przyniosłeś ją dzisiaj do studia.
No bo napisałeś mi w mailu, że ją przyniósł, to przyniosłem przez przypadek.
Czyli nagrodzony, a karny, to się naprawdę rzadko zdarza. Czyli potrafi zapakować ego i odłożyć na chwilę. Gratulacje i chciałem cię zapytać całkiem serio, jeśli możemy oczywiście przejść teraz na wersję serio.
No nie wiem.
Bo to nie będzie benefis Rafała Hirsza, natomiast...
Roast.
Roast też nie. To ważna nagroda dla ciebie, czy nie? Śmiało. Poważnie miało być.
No, mówiłem, że będę miał problem z tym. No tak, ważna. Tak, ważna, no bo od innych dziennikarzy to wiesz, ludzie z branży, nie? To fajnie.
A jak wygląda branża ekonomiczna dzisiaj w Polsce? Tam jest trochę zawiści, trochę rywalizacji, trochę konkurencji, czy dużo miłości?
Dziennikarska.
Tak, dziennikarska ekonomiczna.
Czyli mam wrażenie, że jest cały czas dość wąska, no bo jednak to jest dość niszowe zajęcie w porównaniu do tego takiego ogólnego dziennikarstwa. W związku z tym wszyscy się mniej lub bardziej znają, tak mi się...
Czyli patrzą se na ręce też
wydaje.
Często.
Tak, tak.
I na pióro.
I tych redakcji nie ma przecież znowu w końcu aż tak bardzo dużo ekonomicznych, więc jest taka... Nie wiem, jak ci
to inaczej zadam pytanie, albo będę kontynuował
pytanie. Czy
jest
dobrze, czy jest niedobrze? No jest tak jak generalnie w mediach, czyli tak średnio chyba tak wydaje mi się.
Czyli
jeśli
każdy
chodzi
ma
o kondycję.
Kondycję, a w ten sposób, okay?
Natomiast tak mówiąc zupełnie serio, to widzę w ostatnich latach, że tematyka ekonomiczna w mediach i zwłaszcza w tych nowych mediach, w internecie, podcasty i tak dalej, ona się dynamicznie rozwija głównie dzięki niedziennikarzom,
tak,
co jest
prawda.
Bardzo ciekawe i to jest chyba taka cecha charakterystyczna tej branży. Właściwie my jesteśmy dziennikarzami i mamy podcast i raczej jesteśmy wyjątkiem potwierdzającym regułę, a nie regułą, ponieważ większość podcastów ekonomicznych, jak popatrzysz sobie na różne rankingi, są prowadzone... To są
albo przedsiębiorcy, albo blogerzy,
prawda?
Kiedyś,
no właśnie,
albo bankowcy.
Inwestorzy, którzy
na
grali na giełdzie
funduszy.
I w pewnym momencie postanowili opowiadać o tym, co robią. Nie? Czyli to są takie osoby, które są bardzo zaangażowane w taki czy inny sposób generalnie w gospodarkę, w inwestowanie i zaczynają sami opowiadać najpierw o tym, co sami robią i potem... zdobywają się na to, żeby wychodzić na zewnątrz, czyli tam, nie wiem, próbować udzielać jakichś porad i tak dalej. I to się, z tej strony bierze się ten napęd, ta dynamika w branży, prawda? A jeśli chodzi o tych takich klasycznych dziennikarzy, no to tutaj ta sytuacja moim zdaniem wygląda trochę trudniej, bo jednak w większości przypadków te redakcje ekonomiczne są jakby dodatkami, przybudówkami do większych, ogólnych redakcji, w związku z tym ta struktura tworzy pewnego rodzaju naturalne ograniczenia, tak?
Choć wiesz, o czym pomyślałem, że jak popatrzymy sobie w ogóle na dziennikarstwo, zanim skoczymy do głównego tematu dzisiejszego odcinka, to jest tak, przez długie lata tak było i tu się cholera nic nie zmieni, że od dziennikarza tego, powiedzmy, informacyjnego oczekujemy, że wie wszystko o wszystkim. Bardzo to trudne. Jeśli chodzi o ekonomię, to już wchodzimy w pewną niszę i tutaj trochę łatwiej zweryfikować, czy ktoś gada głupoty, pisze głupoty, mówi głupoty, czy nie, prawda? Że to jest jednak zero-jedynkowe, że no, tam jest dużo matematyki siłą rzeczy. Jasne, że może być też dużo kreatywnej księgowości, ale łatwo jest sprawdzić, czy ktoś się zna, czy się na tym nie zna. Myślę, że to jest też ważne w tym kontekście także nagrody, że... Bardzo wiem, że nagrody zwykle są jakoś tam, starają się być zobiektywizowane, bo się, nie wiem, głosuje i wiadomo wtedy, kto wygrał, bo dostał najwięcej głosów, natomiast często one są subiektywne, a tutaj bardzo łatwo sprawdzić, że 2 plus 2 to jest 4, a nie 5.
No, może tak. Możliwe, że masz rację. chociaż nie jestem pewien na 100% do końca. Znaczy zgadzam się z tym, że 2 plus 2 jest 4, a nie 5. Mhm. Natomiast czy faktycznie aż tak bardzo nagrody związane z dziennikarstwem ekonomicznym różnią się od tych innych nagród? Możliwe. Możliwe, że trochę tak. Natomiast ta różnica w dziennikarstwie tym ogólnym i tym ekonomicznym rzeczywiście na tym polega, że tutaj ta weryfikacja może być bardziej bolesna, przez co też dziennikarze ekonomiczni, mam takie wrażenie, są tacy bardziej skromni, ostrożni, raczej starający się nie popadać w jakąś przesadną egzaltację. Okay. Generalnie odbiorcy tych treści też są inni, tak? Media zarabiają na siebie, budując napięcie związane z emocjami. Im więcej tych napięć i tych emocji, tym lepiej. Im więcej ich skandali, szoków, tak, wstrząśnięć, załamań i tak dalej, tym lepiej. A dziennikarze ekonomiczni nie powinni raczej stosować tego typu środków, bo w oczach ich odbiorców raczej mogą tracić na wiarygodności w tym momencie, tak? Bo ci odbiorcy nie oczekują od nich takiej rozrywki na zasadzie nudzę się, niech mnie tutaj ktoś rozerwie, tak, zajrzę, tylko potrzebują konkretnych informacji związanych z ich, najczęściej z ich pracą i z ich codziennym zajęciem.
Albo pieniędzmi.
Cel jest inny tutaj. Nie? W związku z tym forma też jest trochę inna.
Super. Bardzo dziękuję. Jeszcze raz gratuluję.
Dzięki.
W takim razie, dziennikarz ekonomiczny nagrodzony Grand Prize Economy. Patrząc sobie na ostatnie wezwania niektórych do zmiany szefa Narodowego Banku Polskiego, groźby pod jego adresem, jak uważają inni. Czy to wszystko jest na miejscu? Czy to wszystko ma sens? Czy to wszystko rzeczywiście jest w stanie się ziścić? To znaczy przychodzi nowa władza i ona sobie może szybko zmienić szefa NBP, któremu zarzuca, że właściwie był na pasku minionej władzy. Mhm.
Czy to ma sens, te zarzuty? Część z nich moim zdaniem absolutnie nie, ale część z nich tak. I gdyby ktoś mnie pytał, czy ja uważam prywatnie, osobiście, czy zdarzało się prezesowi Glapińskiemu łamać konstytucję, to wydaje mi się, że tak. Ale to nie były jakieś niesamowicie poważne przewinienia. To nie jest taka sytuacja, że on zniszczył instytucję. Wydaje mi się, że wszystkie winy, które ma na koncie prezes Glapiński z przeszłości, zniknął z tej instytucji w momencie, w którym on z niej odejdzie. Znaczy ten ubytek ewentualny jakiejś wiarygodności czy skaza na wizerunku NBP jest ściśle powiązana z jego osobą, czyli nie jest trwała w związku z tym. Więc a on ma kadencję, która tam się kończy w 2028 roku i on odejdzie po zakończeniu tej kadencji. I znikają te wszystkie problemy. Tak? On nie zostawi za sobą instytucji, która jest totalnie rozwalona i trzeba ją budować na nowo, reformować tak, jak na przykład będzie pewnie z Trybunałem Konstytucyjnym. Mm-hmm. Prawda? Tutaj nie ma tej sytuacji. Prezes Glapiński rzeczywiście wydaje mi się, że posuwał się za daleko wielokrotnie, a w Konstytucji jest napisane, że on powinien unikać, nie powinien prowadzić żadnej działalności politycznej i nie powinien zachowywać się tak, żeby swoim zachowywaniem narażać na szwank godność urzędu. Nie wiem, kto to wpisał do Konstytucji, no ale to jest w Konstytucji i moim zdaniem prezes Glapiński zdarzało mu się naruszać godność urzędu. I swoimi wypowiedziami o charakterze politycznym, czysto politycznym, nie mającymi nic wspólnego z polityką pieniężną. I nikt go do tego nie zmuszał i do dzisiaj nie wiem, po co on to mówił. Mhm. I to niedobrze, że to mówił. I to można by podciągnąć pod ten artykuł i rzeczywiście wykazać, że on wtedy łamał konstytucję. Tyle, że nie ma definicji godności urzędu w Polsce, więc to jest miękkie. Więc to nie jest oczywista sprawa. I mogą się pojawić takie opinie prawne, że akurat wcale nie. Bo mi się tak wydaje, że to było naruszenie godności urzędu, ale ktoś może uważać, że to wcale nie było naruszenie. Ja nie wiem, tak?
Mam inną granicę, nie?
Tak, w związku z tym to ewentualne stawianie go przed Trybunałem Stanu moim zdaniem byłoby bardzo...
Byłoby na pewno widowiskowe, ale kiedy mówisz 2028 rok, to mamy sytuację, w której mamy 4 lata, cała kadencja obecnej władzy, z człowiekiem, który jest z zupełnie innego obozu, co właśnie potwierdzał nie raz. Czy da się, albo będzie się dawało prowadzić skuteczną politykę fiskalną bez człowieka w NBP, który jest po stronie nowej władzy.
Ale on nie musi w jakiś aktywny sposób przeszkadzać absolutnie w prowadzeniu polityki fiskalnej. I te dwie polityki, pieniężna i fiskalna, powinny ze sobą współgrać jakoś i myślę, że to jest absolutnie do zrobienia. Nawet jeśli faktycznie do tej pory Adam Glapiński był wyraźnie po stronie jednego obozu politycznego, kiedy ten obóz był przy władzy, to wcale nie musi pozostawać po stronie tego samego obozu, kiedy ten obóz będzie w opozycji. Tym bardziej, że ten obóz może się w tej opozycji rozpaść za chwilę i w ogóle już nie będzie po której stronie stać, tak? Więc może być tak, że pod koniec swojej kadencji Adam Glapiński nagle odkryje w sobie zimnego profesjonalistę. Zresztą wcześniej, kiedy był członkiem Rady Polityki Pieniężnej, wcześniej razem z Zytą Gilowską, on tam też był nominowany przez PiS, ale nie był prezesem. Wtedy prezesem był Marek Belka, on był w Radzie Polityki Pieniężnej. On się nie wyróżniał absolutnie żadnymi jakimiś ciągotkami politycznymi i też wydawał się bardzo spokojnym i profesjonalnym członkiem Rady, na którego nikt absolutnie nie narzekał.
Mimo, że wychodził z tego samego środowiska,
tak,
które się ujawniło
dlatego
potem.
Dlatego został bardzo dobrze przyjęty na rynkach finansowych, kiedy został prezesem NBP, bo było wiadomo, że to nie jest wariat. I on nie będzie. I potem no, trochę czasu minęło i rzeczywiście zdarzyło mu się mieć na koncie pewne wyskoki przykre. Ale ja bym to cały czas jednak traktował w kategorii właśnie takich wyskoków, które były niepotrzebne i przykro się na to patrzyło, no ale.
To... Ale myślisz, że one były na potrzeby aktualnej wtedy sytuacji tak, politycznej? Myślę, więc dzisiaj tak naprawdę dajmy mu czas i zobaczmy, co się będzie z nim działo.
Wydaje mi się, mówiąc wprost, że on się bardzo dawno zna z Jarosławem Kaczyńskim i jak go pan Jarosław o coś prosił, to on być może dyskutował, że to nie ma sensu, ale na koniec jednak
musiał.
Brał udział, tak? W taki sposób, w jaki potrafił. No okej. I jeśli tak, to ta sytuacja nie powinna wracać. Natomiast przede wszystkim główny argument jest taki, bo mi się wydaje, że jego nie powinno się stawiać przed Trybunałem Stanu i wydaje mi się, że on nie zostanie postawiony przed Trybunałem Stanu, że to się nie stanie. Bo mówiłem, że te wszystkie rzeczy, które on zrobił złe, one znikną razem z nim, ponieważ są ściśle z nim powiązane. To nie są rzeczy, które on wprowadził do struktury instytucji. Tak. Natomiast gdybyśmy go postawili przed Trybunałem Stanu i próbowali odwoływać za to, co on mówił tak naprawdę, bo wszystkie jego przewiny polegają na tym, że on mówił
tak.
Różne złe rzeczy. To są tylko słowa. Nie jakieś tam decyzje. Znaczy, mówi się o tym, że jeśli chodzi o niektóre decyzje, to tutaj też były, że tak powiem, grube przegięcia, jeśli chodzi o regulamin, tak? Ale to są wewnętrzne kwestie Narodowego Banku Polskiego. To też
no tak, ale
bez
zobacz,
wpływu
nawet
na politykę kraju tak naprawdę, nie?
No w jakimś sensie tak, ale na ekonomię już tak, no bo jeżeli mieliśmy ten moment, w którym Orlen trzymał nisko ceny, bo wybory, stopy obniżaliśmy, bo w domyśle, bo wybory, no bo nikt nikogo za rękę nie złapał. Mogliśmy sobie o tym dyskutować, wyciągać wnioski, rozumieć kontekst. Ale tak jak mówisz, rzeczywiście jakby to wycisnąć nawet, to na końcu są tylko te jego głupie słowa, których było
tak.
sporo przez
tak.
całe ostatnie miesiące.
Tak.
Głupio pewnie, Trybunał Stanu za słowo to za duży kaliber do przewiny,
no właśnie,
nie?
Tak.
Ale z drugiej strony...
Znaczy robisz w tym momencie niesamowity precedens na przyszłość, polegający na tym, że posłowie jednej strony politycznej, korzystając tylko z bezwzględnej większości, tam nie ma 2/3, po prostu wystarczy 231, są w stanie zawiesić, bo tak mówi ustawa o Trybunale Stanu, zawiesić funkcjonującego prezesa jeszcze przed odwołaniem, czyli de facto efektywnie go usunąć. Za pomocą głosowania w Sejmie, tylko dlatego, że on mówił głupoty. I to jest, wydaje mi się, bardziej niebezpieczne niż to, co Adam Glapiński mówił. Znaczy, to jest lekarstwo gorsze od choroby, gdyby iść w tę stronę. I jeśli by rzeczywiście politycy postanowili skazywać go przed Trybunałem Stanu za to, to wtedy dopiero powstanie szkoda po stronie Narodowego Banku Polskiego, bo to nie zniknie wraz z odejściem Adama Glapińskiego, bo tutaj już będzie precedens na przyszłość i tutaj mamy już zniszczoną niezależność Banku Centralnego. Adam Glapiński niszczył tą niezależność też, ale w sposób, że tak powiem, miękki i to jest do odratowania. Właściwie godzinę po wyjściu z tej instytucji Adama Glapińskiego ten problem znika, chyba że następca będzie jeszcze gorszy, czego nie można wykluczyć. Natomiast gdyby się okazało, że jesteśmy w stanie wywalić prezesa NBP za pomocą Trybunału Stanu za to, co on mówił, to tutaj sytuacja nam się pogarsza, a nie poprawia.
Myślę, że i to jest cenne. Może ten kontekst, nie wiem, czy on wynika właśnie z tego twojego szerokiego spojrzenia, a to z kolei zostało nagrodzone nagrodą, o której mówiliśmy na samym początku, ale rzeczywiście ja wiem, że jest duża chęć rozliczeń dzisiaj, nie? I jak słuchamy aktualnej władzy, tak, wielu posłów i tak dalej, czytamy, oni mówią, sprawdzimy, rozliczymy, będziecie siedzieć albo będziecie płacić, nie? I tak samo tutaj. Ale rzeczywiście tworzenie dzisiaj precedensów na tak wysokich stanowiskach, w tak dużych instytucjach, bo Trybunał Konstytucyjny wziąłbym w nawias, dlatego że tam naprawdę aż się prosi, żeby posprzątać, bo to jest po prostu granda, takie łamanie prawa, myślę, totalne. A tutaj rzeczywiście mamy wątek słów i choćby się bardzo chciało mieć tam człowieka, który powiedzmy bardziej sprzyja, to myślę, że to będzie ryzykowne, jeżeli to miałoby się otrzeć o tego typu konsekwencje.
Tak.
Natomiast druga rzecz jest taka i może na tym się skupmy. Wyobrażasz sobie taką sytuację, że nie wiem, jak z Andrzejem Dudą, nie? W sekundę po Sejmie premier nowy przyjeżdża do Pałacu Prezydenckiego i panowie zaczynają dyskutować. Wiedzą, że muszą razem działać. Z Dudą krócej niż z Glapińskim, no ale z tym Glapińskim to są 4 lata. Że taki minister finansów, taki premier zapraszają się, siadają, dyskutują i próbują się gdzieś utrzeć, żeby jakoś ten czas długi spędzić ze sobą.
Czy to jest możliwe? Wydaje mi się, że tak, że to jest możliwe. Myślę, że tutaj główną przeszkodą leżącą na drodze do takich rozwiązań zawsze był Jarosław Kaczyński. I to jest pytanie, w jakim miejscu będzie Jarosław Kaczyński w tej kadencji. Czy on dalej będzie aktywny, czy raczej może rozpadnie mu się partia i pójdzie gdzieś tam w jakąś polityczną emeryturę. I jeśli tak by było, to ja jestem przekonany, że i Andrzej Duda, i Adam Glapiński, tym bardziej, jeszcze bardziej niż Andrzej Duda, wydaje mi się, jest w stanie współpracować z tą nową większością. Albo też ta nowa większość jest w stanie wyłonić z siebie takich ludzi od kontaktu z NBP, którzy będą się spokojnie w stanie z Glapińskim dogadać. To nie powinno być takie trudne. Natomiast wydaje mi się, że on nie powinien być skazywany przez Trybunał Stanu, nie powinno być takiego precedensu, ale jednak robił to, co robił i mi się też wydaje, że...
Jakaś forma kary?
Że on po prostu, znaczy idealnym wyjściem z tej sytuacji jest takie wyjście, że on powinien sam odejść.
O!
To byłoby super. Więc powinniśmy apelować do niego o to, żeby... To też z punktu widzenia PiSu nie byłoby najgorsze rozwiązanie, bo jeśli wyobrażasz sobie taką sytuację, że teraz Adam Glapiński odchodzi, to jego następcę wskazuje Andrzej Duda cały czas. Bo jeśli mu się skończy kadencja 2028, to następcę wskazuje prezydent, następny tak. prezydent, który niekoniecznie musi być z tej strony sceny politycznej. Możliwe, że będzie nim ktoś zupełnie inny. A teraz, wiesz, Glapiński mógłby powiedzieć... Nie chcę narażać na szwank wiarygodności instytucji, którą kocham i jestem z nią związany kilkanaście lat.
No bo nie powiem, że szanuję.
Mam wiek emerytalny, więc mam to wszystko w nosie, idę na emeryturę, a wy się bawcie dalej beze mnie. I w tym momencie wszyscy szanują to i mówią, biją brawo, świetny gest, panie prezesie, okej, szanujemy. Tak. Adam Glapiński przechodzi do historii polskiej bankowości centralnej jako człowiek najdłużej związany przez bycie prezesem, a wcześniej członkiem Rady Polityki Pieniężnej. Więc generalnie historia zapamiętuje go zupełnie nie najgorzej, wydaje mi się. A następcę wskazuje prezydent Andrzej Duda na 6 lat, czyli
dłużej,
załóżmy, że to będzie w 2024 do 2030 roku. Tak? Politycznie to byłoby to udźwignięcie. Moim zdaniem tylko Adam Glapiński musiałby dojrzeć do takiej decyzji.
A zobacz dzisiaj, co robi Glapiński. On pisze do Europy, której nie zawsze był zwolennikiem.
Tak, no tam w ogóle się włączyła się funkcja.
Oni nie zaczynają bić, ratujcie.
Tak, tam jest pełna histeria. Sobie... Tak, pełna histeria jest
Adam,
po tej stronie.
Zwariowałeś?
Tak, wydaje mi się, że oni się tam na serio przestraszyli i wykonują takie właśnie histeryczne gesty. Z drugiej strony wydaje mi się, że wyraźnie opadła ochota po stronie nowej koalicji, żeby rzeczywiście Glapińskiego stawiać przed Trybunałem. Jest dość jasne, bo był już jeden wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie Łotewskiego, szefa Banku Centralnego, który został odsunięty przez parlament za korupcję.
No tak.
W związku z zarzutami korupcji, zanim te zarzuty udowodniono, i odwołał się do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Trybunał unieważnił tę decyzję łotewskiego parlamentu, bo ma do tego prawo, mówiąc, że traktat unijny daje tak mocną pozycję szefom banków centralnych, że można ich oczywiście usuwać ze stanowiska, jeśli popełnili jakieś przestępstwo. No, przestępcy nie mogą zarządzać bankami centralnymi, ale jeśli mamy to robić, to muszą być naprawdę mocne dowody i trzeba je pokazać. Absolutnie nie do pomyślenia jest sytuacja, w której na dzień dobry go odsuwasz, a dopiero potem udowadniasz. A polskie prawo jest tak napisane. Ustawa o Trybunale Stanu mówi, że w momencie złożenia wniosku, czyli jakby wniesienia oskarżenia przed Trybunał Stanu przez Sejm,
znikasz.
On jest zawieszany. I on to wygra spokojnie przed Trybunałem Sprawiedliwości i myślę, że większość parlamentarna doskonale to wie, bo to już jest opublikowane prawo na ten temat w przypadku tym Łotewskim, który jest chyba z 2019 roku. Więc będzie tutaj wątek międzynarodowy i na tej arenie międzynarodowej Glapiński będzie się bronił skutecznie i będzie wygrywał. I po co to tej koalicji większościowej jest? Tym bardziej, że wydaje mi się, że ten Glapiński jest tak trochę zamiast, bo oczywiście wszyscy chcieliby postawić przed Trybunałem Stanu Morawieckiego, Sasina, samego Jarosława Kaczyńskiego, który był przecież wicepremierem, prawda? Tylko, że tam potrzeba jest 3/5, więc tam brakuje kilku głosów. Wydaje mi się, że gdyby się miał klub PiS-u sypać za jakiś czas,
to może wtedy.
I gdyby się okazało, że już są 3/5, i gdyby się okazało, że można przed Trybunałem Stanu postawić Mateusza Morawieckiego, to już wszyscy zapomną o Adamie Glapińskim. On jest zamiast. On miałby funkcjonować jako symbol, prawda, który jest tam oskarżany. Tylko, że właśnie szef Banku Centralnego nie powinien być takim symbolem, bo niszczymy ważną instytucję przez to. Nawet jeśli on sam też ją poprzez swoje zachowania w przeszłości niszczył, po co ją niszczyć jeszcze bardziej?
To prawda, choć próbuję się rozmarzać, nie wiem czy to dobre czy nie, że mamy takie czasy, bo ładnie powiedziałeś, może na koniec swojej kadencji nagle się okaże, że o, panie Adamie, jest pan zimnym profesjonalistą, nie? Ja mu tego mocno życzę. Przychodzi taki czas, kiedy on mówi tak, w sumie jest, ci, którzy byli do tej pory ze mną przez dwie kadencje są już na historycznie, daleko. Jestem z nową władzą. Muszę się jakoś z nimi w sumie ułożyć. 4 lata to nie jest mało i zaczyna się ten skręt w stronę profesjonalizmu. Myślę, że jakaś pokusa jeszcze, tak jak zresztą dzisiaj widać, bo to bardzo wyraźnie widać na sali sejmowej, że ci odsunięci, oni mają taką ogromną pokusę. Nawet ten gość, który wszedł na mównicę w czasie exposé Tuska i powiedział, godzina minęła. Mhm. Wiesz, że jest taka pokusa pokazania sobie, jak każdy wysadzony nagle z pociągu, hej, to tak. Niesprawiedliwe. Może być taki moment, kiedy Glapa jeszcze będzie próbował atakować, ale myślę, że to mu minie, bo to jednak jest dojrzały gość.
W jego przypadku nie dzieje się nic niesprawiedliwego, bo jego nikt nie wysadza.
Zobacz to, co pisze do Europy, no to jest takie, słuchajcie, ja nie wiem, co oni tu będą robili, to może zagrozić niezależności banku i tak dalej, i tak dalej. Wiesz, że tu się będą działy rzeczy złe.
Zwolennicy nowej koalicji większościowej mogą się na te słowa dziwić, no ale jeśli spojrzymy na to właśnie zimno, no to Glapiński ma tutaj rację. No rzeczywiście, no odwoływanie przez Sejm z powodów, które są nie na 100% pewne, może wyglądać jak właśnie naruszanie niezależności. Oczywiście są też inne powody, które pojawiały się w przestrzeni publicznej, czyli pierwszy powód o oskarżenie, że on w ogóle źle prowadził politykę, bo inflacja w Polsce urosła. Moim zdaniem jest absolutnie absurdalny powód, bo inflacja wszędzie urosła, a nawet gdyby urosła w Polsce przez działania NBP, to po pierwsze to są działania całej instytucji, a nie jednego prezesa. Decyzje o stopach procentowych podejmuje 10-osobowa rada, a nie sam prezes. A po drugie nie można karać za błędy w sztuce, które popełniają wszyscy w wielu instytucjach, jeśli są to błędy popełniane przy działaniu w dobrej wierze. Każdy się może pomylić, no i wtedy wychodzi na złego prezesa, który nie potrafił, no ale to nie jest przyczyna do stawiania przed Trybunałem Stanu. No,
jasne.
Come on, nie? A drugi zarzut, trochę poważniejszy, jest o to, że NBP w 2020 roku skupował dług państwowy. I zarzut jest taki, że przez to finansował deficyt budżetowy, a to jest zabronione w Konstytucji. I to też moim zdaniem to się nie klei, ponieważ po pierwsze nie finansował deficytu, bo skupował z rynku wtórnego, a nie od ministra, czyli skupował od banków. Można powiedzieć, no tak, ale to banki, minister miał łatwiej, bo sprzedawał te obligacje bankom, a te banki jak wiedziały o tym, że za chwilę sprzedadzą to Glapińskiemu, no to chętniej brały te obligacje od ministra. Jasne. A gdyby nie było tego backupu ze strony Glapińskiego, to może by nie chciały tych obligacji i wtedy minister miałby trudniej, tak? I rzeczywiście to jest prawda. Znaczy w tym znaczeniu Adam Glapiński i NBP pomagał rządowi zwiększać wtedy zadłużenie i finansować wtedy wydatki powiększone w pandemii. No ale to już nie jest zabronione w Konstytucji. Nie jest napisane, że nie można pomagać, tak? Nie można finansować. A finansowania tutaj akurat bezpośredniego nie było. Poza tym, jakby ktoś bardzo chciał sprawdzać ten zapis w Konstytucji, to tam jest napisane wprost, dosłownie, że jest zakazane finansowanie deficytu, że zakazane jest wpisywanie do budżetu takiego finansowania. Czyli tak naprawdę to jest zakaz dotyczący tych, którzy piszą budżet, a nie prezesa NBP. No tak. Jakby się już czepiać dosłownie tych konkretnych słów tam. No a o zapisywaniu finansowania w budżecie w ogóle absolutnie nie ma, nie ma mowy, więc to też jest nietrafione. Już pomijam to, że bardzo dobrze, że NBP wtedy skupował obligacje z rynku. Mieliśmy pandemię i mieliśmy groźbę zatrzymania się całej gospodarki, bo był lockdown, połowa firm nie mogła funkcjonować. Tak. Za chwilę straciłaby płynność, byłyby masowe bankructwa i masowe bezrobocie w środku epidemii, więc był jakiś totalny chaos, by się za chwilę wytworzył. Udało się go uniknąć, ponieważ rząd pompował ogromne pieniądze, żeby te firmy, które nie działają, mogły dalej wypłacać wynagrodzenia pracownikom i to się udało. Udało się dlatego, że rząd mógł pożyczyć te ogromne pieniądze wtedy
na rynku. I zbudować sobie tarczę.
Tak. I zbudować sobie tarczę, a to z kolei było możliwe między innymi dzięki temu, że wspierał to Narodowy Bank Polski, skupując te obligacje z rynku wtórnego. Dokładnie. Tak, żeby to wszystko było legalne. I tak robiły...
Cały świat.
Tak robił cały świat.
I właśnie w tym sensie też, nawet patrząc na ten kontekst, no to tak też odbieram rolę takiej instytucji jak Bank Centralny. Jeżeli jest tak duży kryzys, to robię wszystko, żeby uratować państwo, nie uratować kasę, więc w tym znaczeniu rzeczywiście bardzo...
Tak, a jeśli wynaleziono taki sposób, żeby zrobić to nie łamiąc żadnych przepisów, to tym lepiej. I oczywiście, że były potem efekty uboczne i efektem ubocznym po trzech latach była inflacja, oczywiście, że tak, no ale...
Ale zobacz,
nawet wiedząc to, i tak należało to zrobić. Wtedy.
Jest jakiś cel inflacyjny, zdajemy sobie z tego sprawę, ale też cały świat na to patrzył i nawet zawieszał pewne kary, które się pojawiały za to, bo wszyscy wiedzieliśmy,
tak,
że
tak. No, najpierw reguły fiskalne reagujemy, w Unii Europejskiej
najpierw reagujemy,
tak,
na pandemię, a potem reagujemy na falę, tsunami, którą tamta decyzja sprawiła, bo nie ma w sumie innej konsekwencji, więc tak to wygląda. Rafał, bardzo dziękuję za spotkanie i rozmowę.
Dzięki.